Drodzy bracia i siostry, chciałbym mówić na taki przykry, ale potrzebny temat. Zagrożenia charyzmatyczne i doktrynalne dla młodych i starszych ludzi. Wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Sam byłem świadkiem Jehowy ponad 18 lat, ale Pan Bóg zmiłował się nade mną, dał mi poznać Pana Jezusa. Zobaczyłem Jego chwałę, zobaczyłem, jak wielkim, wspaniałym Bogiem jest Syn Boży, jedyny Syn Boży. I mnie stamtąd cudownie wyrwał. I całkowicie mnie oduczył tych błędów strażnicy. Ale nie świadkowie Jehowy są największym zagrożeniem dzisiaj dla Kościoła. Największym zagrożeniem dla Kościoła są ci, którzy wchodzą do wewnątrz Kościołów i głoszą fałszywe nauki. Prowadzą złe zwyczaje, złe praktyki. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, werset 1 mówi: Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. I apostoł Jan nieco wcześniej, w 2 rozdziale, w wersecie 19 mówi: Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. 2 rozdział, werset 19. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Czyli niektórzy fałszywi prorocy wychodzą spośród członków Kościoła. Wywodzą się spośród ludzi wierzących. Często okazuje się, że są fałszywi od początku. Tylko gdzieś się znaleźli w Kościele. Albo są pokoleniowymi i nienawróconymi i zajmują się działalnością chrześcijańską. Albo wkradli się, jak mówi list Judy, pomiędzy was jacyś ludzie. I chciałbym powiedzieć o różnych zagrożeniach. Będziemy porównywać je ze Słowem Bożym, które jest ostre jak miecz i całkowicie odrzuca te herezje. Pierwszą taką herezją, jaka jest głoszona, jedną z najbardziej groźnych, chociaż delikatnych, subtelnych, przyjemnych, przekonywających dla wielu i zacierających granice, jest ekumenizm. Ruch ekumeniczny zakłada, że można podejmować wspólne inicjatywy ewangelizacyjne, na przykład z Kościołem rzymskokatolickim, i niektórzy wierzący już nie widzą w tym nic złego. Mówią, skoro Pan Jezus ma być głoszony, to ważne, żeby głosić. Co to szkodzi, że będziemy razem tutaj głosić? Ale ci katolicy, którzy w tym biorą udział, wiecie, co oni myślą? Że wszyscy jesteśmy jedno, że to wszystko jedno, czy będziesz dalej katolikiem, czy będziesz ewangelicznym, przecież wszyscy razem działamy, to znaczy, że to jest wszystko jedno. Takie osoby myślą, że ewangeliczni chrześcijanie, biorąc wspólnie udział w takich przedsięwzięciach jak Festiwal Nadziei, który był i wywołał wielkie zgorszenie, wielkie podziały, wielkie problemy w zborach, i ta organizacja Franklina Grahama, która to organizowała, w ogóle nie liczyła się, ich nie obchodziło to, że to spowoduje dyskusje, problemy w zborach, podziały w zborach, ich w ogóle nie interesowało, tylko żeby największy stadion i największa społeczność religijna w Polsce w tym wzięła udział, Kościół rzymskokatolicki. To było dla nich najważniejsze, żeby jak najwięcej ludzi było, żeby jak największe korzyści dla ich organizacji misyjnej były. I co sobie myśleli tacy katolicy, co byli na Festiwalu Nadziei? Co zakłada organizacja Billy i Franklina Grahama? Że potem są kierowani do swoich parafii rzymskokatolickich i tam będą się nimi opiekować dalej ludzie. A jak się nimi będą opiekować? Czy odrzucą bałwochwalczy kult, który skromną żydowską niewiastę, wspaniały przykład do naśladowania, niewiastę wielkiej wiary, wyniósł do rangi półbogini? Czy oni z tego zrezygnują? Głosząc, że ofiara Jezusa wcześniej była jej zaliczona, że urodziła się niepokalenie poczęta, nieobarczona grzechem pierworodnym? Czy oni z tego zrezygnują? Nie zrezygnują. Czy zrezygnują z nauki o skarbcu zasług świętych, że jak co miesiąc pójdziesz do spowiedzi i do komunii każdy pierwszy piątek, to będziesz miał odpust zupełny, darowane będzie ci kara w czyśćcu, bo zasługi świętych, których było za dużo, i Pana Jezusa, zostaną przelane na twoje konto duchowe, jak się przelewa na czyjeś konto. Jest to najdziwniejsza nauka. Oni z tego nie zrezygnują. Ja nie mówię, że nie mamy miłować katolików. Trzeba kochać. Mamy miłować nawet nieprzyjaciół. A wśród katolików jest wielu szczerych ludzi, którzy łakną Ewangelii. Ale w ten sposób im nie pomożemy. Bo jeżeli my będziemy im głosić zdrową Ewangelię, oni potem w parafiach będą mieli rzekomo mieć pomoc od księży, od jakichś zakonników, to nie liczmy, że oni im pomogą. Oni ich jeszcze bardziej utwierdzą w doktrynie katolickiej. I dlatego takie wspólne ewangelizacje zacierają granice. Podobnie, drodzy młodzi ludzie, może wam imponować kościół uliczny, takie duże przedsięwzięcie. To też jest ekumeniczne. Podobne marsze dla Jezusa. I ludzie biorący udział z kościoła rzymskokatolickiego, których powinniśmy kochać i z szacunkiem się do nich odnosić, głosząc im Ewangelię, po prostu nie widzą różnic. Wszystko się zaciera. Im te same pieśni są dawane nawet do śpiewania na różnych oazach, na różnych grupach i oni myślą, że to jest wszystko to samo. Jedno chrześcijaństwo. Także uczestnicząc w takich przedsięwzięciach, my dajemy akceptację dla tych praktyk i nauk Kościoła rzymskokatolickiego. I dlatego nie możemy być jedno. Przykre to jest, ale nie możemy być jedno, bo jedność musi być oparta na prawdzie. Katolicy, inni, którzy są za ekumenizmem, przytaczają 17 rozdział Ewangelii Jana, werset 21. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I wielu mówi tak, wszyscy chrześcijanie, prawosławni, katolicy, wszyscy mają być jedno, protestanci. Ale zauważmy, na czym ma być oparta jedność między chrześcijanami. 17 rozdział, werset 17. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Prawdziwa jedność między chrześcijanami musi się opierać na prawdzie i na przyjęciu Słowa Bożego. 8 werset mówi, albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Zobaczmy. Jedność może być z tymi, którzy przyjęli Słowo Pana Jezusa i uwierzyli w nie. A ilu jest w tych kościołach tradycyjnych takich ludzi? Ilu jest takich ludzi? To naprawdę niewielka mniejszość, takich, którzy naprawdę szukają Boga. A większość po prostu idzie tak z tradycji, no bo tak wszyscy, dziadek, tak, pradziadek, wszyscy to robili, to i my. I my chcemy z takimi ludźmi wspólne ewangelizacje tworzyć. Nie jest to właściwe. To nie znaczy, że nie mamy rozmawiać z Biblią w ręku, o Słowie Bożym, z katolikami, jak najbardziej. Ale wspólna ewangelizacja mija się z celem. Bóg tego nie pochwala. Bo jaka to będzie ewangelizacja, kiedy katolicy zgodzą się z nami do Boga Ojca przez Jezusa? Tak, ale zaraz dodają, ale do Jezusa przez Maryję. Czy możemy ewangelizację w taki sposób prowadzić? Wierzyć coś takiego? Gdzie Słowo Boże mówi, że przez Maryję do Jezusa? Czytamy, wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do kogo? Do Maryi? Do mnie! Ewangelia Jana 6,37. A tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Nie mówi przez Maryję. Ta skromna niewiasta, bogobojna, a ta królowa niebios, to jest ktoś inny. Ta pośredniczka, pocieszycielka, która, jak niektórzy charyzmatyczni przywódcy katolicy mówili, nawet Pan Bóg nic nie może zrobić bez jej zezwolenia. To jest biblijna Maria? Na pewno nie. Także musimy sobie powiedzieć, że katolicyzm, chociaż wydaje się podobny w niektórych sprawach, albo stara się upodobnić do protestantyzmu w niektórych swoich sferach, ale jednak dalej trwa w błędnych dogmatach i musimy być tego świadomi. Dlatego te wspólne inicjatywy zacierają granice i młodzi ludzie zaczynają się gubić i nie widzą nic złego, żeby na przykład wziąć ślub z katolikiem. A 1 Koryntian 7,39 mówi, żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż. A jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu. Czy ktoś, kto czci Marię, modli się do niej, jest w Panu? Jest w Panu, czy nie? To jak dzisiaj jest w niektórych zborach, że nie można powiedzieć, bo to będzie obraza wielka, że chrześcijanin nie powinien zawierać związków małżeńskich z ludźmi, którzy mówią, że są chrześcijanami, a trzymają się niebiblijnej tradycji. Nie może tak być. Wierzący, narodzony z ducha, może się ożenić czy wyjść za mąż tylko za innego narodzonego z ducha. Bo inaczej, znamy list do Efezjan, mówi, żeby zewlec z siebie starego człowieka, a przeoblec nowego. A wiecie, co to jest takie małżeństwo mieszane? Stary człowiek żeni się z nowym człowiekiem. I pasuje to, jak stary z nowym się żeni? Nie pasuje. No wojna będzie, tak. Różnice będą. Także powiedzieliśmy sobie o ekumenizmie. Kolejna rzecz, Teologia sukcesu. Chrześcijanie z kraju, gdzie są prześladowania, mówią, jaka teologia sukcesu? Jak można coś takiego głosić? Że chrześcijanin będzie bogaty, będzie zawsze zdrowy, będzie miał dużo pieniędzy, będzie zawsze na szczycie. To jest pomieszanie starego przymierza z nowym. Bóg obiecał Izraelowi, będziesz głową, a nie ogonem. To prawda. Ale tam było inne błogosławieństwa, niż są obiecane w Nowym Przymierzu. W Nowym Przymierzu nie mamy obiecane, że będzie nam lekko na tym świecie. Pan Jezus powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I nie obiecał, że przede wszystkim błogosławieństwem dla Kościoła Nowego Przymierza będzie dobrodziejstwo materialne, bogactwo, pomyślność taka materialna. Pan Bóg nie skąpi i zaopatruje, to prawda. Ale nie to jest istotą Ewangelii. My oczekujemy czegoś później. Tak jak brat mówił, chcemy tego świata, gdzie nie umiera się, gdzie jest życie wieczne. To jest nasze dziedzictwo. Chcemy przeżyć w spokoju to życie, ale Bóg nam nie gwarantuje, kiedy pójdziemy za Nim, będziemy znosić trudności, nie będzie lekko. Koryntianie byli kościołem, który uległ Ewangelii sukcesu w pierwszym wieku. 1 Koryntian 4, rozdział od 8 wersetu. Paweł pisze, jak oni postępowali. Mówi tak, już jesteście nasyceni, już zbogaciliście, bez nas staliście się królami. I obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie i jesteśmy nadzy i policzkowani i tułamy się. I trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Widzimy tę różnicę? Apostołowie nie mieli lekkiego życia, a przecież to byli najlepsi chrześcijanie, jacy chodzili wtedy po ziemi. A Koryntianie już królowali, już się stali bogaci. I ci nauczyciele Ewangelii sukcesu mają pychę życia. Słowo Boże mówi, że pycha życia nie pochodzi od Ojca, ale ze świata. Wielu z tych nauczycieli dąży do bogactwa, mają nawet własne samoloty, mają bardzo bogate domy. Głoszą, że chrześcijanin będzie piękny, zdrowy, bogaty. Nie mówią nic o krzyżu, nie mówią nic o pokucie, nie mówią nic o cierpieniu dla Chrystusa, o zaparciu się samego siebie. Mówią to, co ucho łechce. Mówią pokój, pokój tym, dla których pokoju nie ma. Dlatego tworzą się całe zbory, gdzie wchodzą ludzie nieodrodzeni, nienawróceni, którzy nie przyszli przez krzyż, którzy nie przyszli przez pokutę do Jezusa, którzy szukają tego, co ucho łechce. To jest diabelska Ewangelia, to nie jest prawdziwa Ewangelia. I chrześcijanie w tych krajach islamskich, gdzie są pozbawiani majątków za wiarę w Chrystusa, gdzie są wypędzani ze swoich domów, a nawet z miast. Weźmy chrześcijan z Syrii, z Iraku. Im nawet zabrano ich dowody osobiste, wypędzono ich. Oni jak usłyszą, że jest Ewangelia sukcesu, pukają się w głowę. Jak można w coś takiego wierzyć? To jest nieprawda, nie ma czegoś takiego. Trzeba to odrzucić, drodzy, bo to jest skupione na własnym ja. To jest skupione na garnięciu do siebie, na gromadzeniu dla siebie. A Słowo Boże mówi, dawajcie, a będzie wam dane. Nie mówi, bierzcie, a będzie wam dane, tylko dawajcie, a będzie dawane. Łukasza, 6 rozdział. I kolejna rzecz, taka bardzo groźna, która szczególnie działa na młodych ludzi, gdzie hormony pracują, gdzie emocje są silne. Księga Przypowieści, 28 rozdział, werset 26, bardzo ostrzega. Przypowieści 28-26 mówi tak. Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi. Kto mądrze postępuje, jest bezpieczny. Pójście za emocjami, pójście tylko za sercem, jest zwodnicze. A jest wiele zborów, które kładą nacisk głównie na emocje, głównie na wrażenia, głównie na serce. I są zbory, w których kluczową rolę odgrywają muzyka i muzycy. Jest taki pogląd, że ci muzycy chrześcijańscy swoją muzyką ściągają Ducha Świętego na zgromadzenie. Tam jest wiele instrumentów, tam jest muzyka wzięta ze świata. I ona wpływa bardzo na ciało, na emocje, na zmysły. Są takie społeczności jak Vineyard, jak Hillsong, gdzie to porywa młodzież. Ja nie przeczę, że ta muzyka działa, ale ona podobnie działa jak muzyka kiedyś zespołu The Beatles. Ona budzi silne emocje, ale to jest z ciała, to nie jest z Boga. Mówiłem już wczoraj, sam jestem byłym muzykiem rockowym. Widziałem, co się działo na koncertach. Widziałem, jak ludzie wcześniej spokojni na koncertach zaczęli się zachowywać jak szaleńcy. I nie brali nawet żadnych narkotyków. Po prostu ta muzyka ich porywała, wprawiała w trans. Mogę wam powiedzieć, drodzy, nie dajcie się temu porwać. Może jesteście w dużych miastach, może jesteście w dużych zborach. Zachęcam, idźcie do zboru, gdzie słyszycie cichy, łagodny powiew. A nie trzęsienie ziemi przez muzykę, ale cichy, łagodny powiew. W takim hałasie nie usłyszycie głosu Bożego. W takim hałasie nie przemówi do was Pan Jezus, nie przemówi Duch Święty. Tam, gdzie jest pokój, gdzie pieśni są spokojne, gdzie one mają treść. Nawet są żywe, radosne, ale mają treść. Bożą treść, budującą treść. Tam znajdziecie Boga. 6 rozdział Ewangelii Jana, werset 63, Pan Jezus powiedział: Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Ciało, ta grzeszna ludzka natura, nie pomaga. I właśnie z ciała jest dzisiejsza muzyka i tak zwane uwielbienie. Niesłusznie nazywa się to w ogóle uwielbieniem. Często jest to jak występ zdolnych muzyków. I taka muzyka często nie pasuje do owocu ducha. Słyszycie może ostre gitary, jakieś inne. Jak to się ma do ducha pokoju na przykład? List do Galacjan mówi, 5 rozdział, 22, 23 werset, że owocem ducha jest między innymi pokój. Jaki jest pokój w ostrym brzmieniu gitary? Ja nie widzę w tym w ogóle pokoju. Jaki jest pokój w głośnym waleniu w bębny? Nie widzę w tym w ogóle pokoju. Jaka jest trzemięźliwość, jaka jest łagodność w takiej agresywnej, dynamicznej muzyce tak zwanej chrześcijańskiej? Pamiętajmy też, że za tym idzie biznes. Ludzie chcą zarobić na tym pieniądze. Są muzycy, którzy chcą się lansować, chcą się pokazywać w zborach. I bądźmy młodzi tego świadomi. Nie dajmy się temu porwać. Ja wiem, że to dla ciała jest przyjemne, ale dla ciała różne rzeczy są przyjemne. Ale co innego jest, co jest z ducha. List do Galacjan mówi, jeśli według ducha żyjemy, według ducha także postępujmy. List do Galacjan mówi, 5 rozdział, werset 16, mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Kiedyś byłem na nabożeństwie, byłem dużo młodszy i zespół nawet tak ostro nie grał, ale grał jakoś tak na emocje. Czułem się taki jakiś rozbity, taki rozkajarzony, taki wstrząśnięty. Czy na tym ma polegać wielbienie Boga? Że człowiek czuje się jakiś rozbity, rozchwiany emocjonalnie? Nie to jest wola Boża, drodzy. Kolejna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to egocentryzm. Egocentryzm, skupienie na własnym ego, na własnym ja, kult własnego ja, skupienie się na sobie i swoich emocjach, na swoich potrzebach. W Kościele teraz jest nowe zagrożenie, humanistyczne nauki na temat tożsamości chrześcijańskiej. Oni mówią prawdę, z pozoru, bo mówią, jesteś dzieckiem Bożym, usynowionym przez Boga. Różne rzeczy mówią prawdziwe, ale w ogóle nie mówią o Bogu, ani o Chrystusie, tylko mówią o twojej tożsamości, kim ty jesteś, jaki ty ważny jesteś. I na tronie, wiecie kto zasiada? Człowiek, jego ja. Bóg jest rzucony z tronu przez tych nowych nauczycieli. Kiedyś słyszałem pastora adwentystów, który był pod wpływem takiej psychologii i mówi, jaki ja jestem ważny dla Boga. Jakoś to mi dziwnie zabrzmiało. To jest prawda, że Bóg nas bardzo kocha, ale on mówił w taki sposób, jakby to on był centrum wszystkiego. Jakże tu brak skromności w takich naukach, które mówią, kim ty jesteś. Ty wnikaj w siebie, jakie ty masz tutaj u Boga wielkie powołanie. A apostoł Paweł jak się zachowywał? 1 Koryntian 15, 10, pierwszy list do Koryntian 15, rozdział, werset 10, co mówi? Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Na czym się skupił? Na sobie? Nie. Łaska Boża uczyniła go tym, kim jest, a nie on sam. Nie skupiał się na sobie. Drugim Koryntian powiedział coś, co może zaskakujące jest dla nas wielu, ale tak musimy patrzeć. Drugi Koryntian, 3:4-6. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Kto daje nam chcenie i wykonanie? Kto sprawia w nas dzieło zbawienia? Czy my? To Bóg. Jeżeli nawet cokolwiek dobrego zrobimy, to komu chwała za to jest? Bogu. Nie wiem, czy wiemy, że nasze zbawienie nie jest ostatecznym celem dla Boga. Ostatecznym celem jest Boża chwała. Zdajemy sobie z tego sprawę? List do Efezjan, 1, gdzie mówi o wybraniu zbawionych, czytamy, dlaczego to jest uczynione. Werset 6 1 rozdziału. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Czyli ma być wywyższona łaska, czyli ma być wywyższony Bóg, nie my. I my mamy dostąpić wielkiej chwały dzieci Bożych, kiedy Chrystus nas wywyższy. Ale przede wszystkim wywyższony będzie Bóg Wszechmogący i On będzie wszystkim we wszystkim. I dalej czytamy w tym samym liście do Efezjan, 1 werset 14, że nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Więc najwyższym celem nie jest nawet nasze zbawienie, ale jest chwała Boga Wszechmogącego. I dlatego wszelka nauka, która skupia się głównie na człowieku i każe mu myśleć, jaki jestem wspaniały, jak ja jestem ważny, po prostu nie jest z Boga. To Bóg jest wspaniały, to Bóg jest ważny. A my powinniśmy być tacy, że nie na nas ludzie zwracają uwagę, ale na Boga. Nie nas zapamiętają, ale zapamiętają Chrystusa. Kiedyś przyszedł do mnie jeden pastor, kiedy się nawracałem, i powiedział, co może jeden żebrak drugiemu pomóc? Może mu wskazać, gdzie jest chleb. On nie przyszedł do mnie i nie powiedział, ja jestem długoletnim pastorem, ja studiowałem tu i tam. On przyszedł do mnie jako żebrak. On też jest żebrakiem, ale znalazł chleb i przyniósł mi ten chleb, otworzył Słowo Boże. Tak powinniśmy się traktować. I teraz wam, drodzy, powiem o jeszcze cięższych sprawach. O kryptookultyzmie. O ukrytym okultyzmie, który wkrada się do kościołów pod pozorem chrześcijaństwa. To jest straszliwie groźne. I zacznijmy od z pozoru niewinnej rzeczy. W wielu zborach tańczy się z flagami. Wiecie, skąd się wziął ten taniec z flagami? Jest to kopia egipskiego tańca rytualnego o nazwie Skrzydła Izydy. Był to taniec rytualny pogański ku czci bogini Izydy. I ktoś chciał to skopiować. Wiemy, kto za tym stoi. I wprowadził to w kościołach z wiarą, że jak się macha flagą określonego koloru, to ma to moc sprawczą, że coś się dzieje. I niektórzy wierzą, że jak będą machać flagami czerwonego koloru, to oczyszczą dane miejsce i danych ludzi, którzy są tam przez krew baranka. Skąd to jest wzięte? Ze Słowa Bożego czy z magii? Z magii. Bóg nie każe nam wierzyć, że za pomocą jakichś flag możemy oczyszczać dane miejsce. To jest magia. I co więcej, jeden kaznodzieja pojechał do zboru, gdzie go zaproszono. Patrzy, młodzi ludzie z flagami szaleją tam, machają w bardzo wykwintny sposób, mają to wypracowane, doskonale, ćwiczone. Ale kiedy zaprosił na środek, kto jest w problemie duchowym, kto czuje potrzebę pokuty, kto jest głodny duchowo, kto czuje się chory duchowo, wiecie, kto pierwszy wyszedł? Ci, co machali tymi flagami. Więc jaki wniosek? Do czego to prowadzi tych ludzi? Kolejna rzecz, labirynt. Z pozoru niewinna ewangelizacja chrześcijańska zaprasza się na labirynt. Są jakieś tam myśli wzięte z Biblii. Ale skąd się wziął labirynt? Zawsze idźmy po nitce do kłębka. Kto wymyślił ten labirynt? Labirynt to starożytna pogańska technika rytualna stosowana w celu komunikowania się ze światem duchowym. Takie są fakty. Ludzie z ruchu New Age powszechnie praktykują labirynt. Mistycy katolicy w średniowieczu praktykowali labirynt. Gdzie macie w Biblii labirynt? I gdzie mamy to, że mamy wzorować coś na źródłach, które nie są Boże? Że mamy wprowadzać do kościoła coś z niebożych źródeł? No bo to fajnie będzie wyglądać ciekawie. To co, stara Ewangelia już nie jest dobra? To głupstwo zwiastowania już nie ma mocy? To krzyż Chrystusa stracił moc i trzeba wymyślać różne kombinacje alpejskie, że tak powiem, żeby się przypodobać ludziom, żeby zrobić atrakcję, żeby może więcej pieniędzy ludzie zostawili w takim kościele? Piąta Mojżeszowa, 12 rozdział, od 29 do 31 powiada. Piąta Mojżeszowa, 12 rozdział, od 29 do 31. Gdy Pan Bóg twój wytępi przed tobą narody, do których idziesz, aby nimi zawładnąć i opanujesz je, i osiedlisz się w ich ziemi, to strzeż się, abyś nie wpadł w sidła za nimi po ich wytępieniu sprzed oblicza twego i abyś nie pytał o ich bogów, mówiąc, podobnie jak te narody służyły swoim bogom, tak i ja uczynię. Nie uczynisz tak Panu Bogu twemu, gdyż czyniły one dla swoich bogów to wszystko, co jest obrzydliwością dla Pana i czego Pan nienawidzi, paląc dla nich w ogniu nawet swoich synów i swoje córki. Wiadomo, że labirynt no, nie jest taki jak tutaj, że składa się w ofierze dzieci, ale jednak pochodzi z nieczystego źródła. Słowo Boże mówi, że nigdy nie powinniśmy łączyć rzeczy bożych z czymś, co pochodzi z nieczystego źródła. Drugi Koryntian, 6 rozdział, mówi, że nie powinniśmy łączyć bożych rzeczy z pogańskimi rzeczami. Drugi Koryntian, 6 rozdział, 14 wersetu. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając wtedy te obietnice umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. A teraz kolejna rzecz, tak zwana medytacja chrześcijańska. Ona rozwinęła się zwłaszcza w latach 60. XX wieku po Soborze Watykańskim II, który był pewnym przewrotem w dziejach Kościoła rzymskokatolickiego, bo dopuścił taką myśl, że Boże prawdy są ukryte także w religiach niechrześcijańskich, że od nich możemy też się uczyć. I zaczęto wprowadzać medytację na wzór buddyjski, na wzór buddyzmu zen, na wzór hinduizmu do katolicyzmu. I różne inne takie techniki zaczęto czerpać z religii wschodu i nawet dzisiaj w Polsce niektórzy benedyktyni, dominikanie praktykują pewne medytacje wzięte ze wschodu i łączą to z pewnymi myślami chrześcijańskimi. Przed chwilą czytaliśmy, że to jest niedozwolone. I niektórzy robią to też w kręgach chrześcijańskich. Popadają w taki mistycyzm, takie skupienie się na swoim ja. Wejdź w siebie, wniknij w siebie, odkryj swoje prawdziwe ja. To dojdziesz do prawdy. A co mówi list do Kolosan? Drugi rozdział, od 8 wersetu. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Biblia Gdańska mówi bóstwa. I macie pełnię w nim. Mam pytanie. Jeżeli w domu macie pełno jedzenia, czy będziecie gdzieś chodzić i błagać o jedzenie? Nie. Jeżeli w Panu Jezusie mamy pełnię boskości, werset trzeci mówi, w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Mamy wszystko w nim. To po co z religii wschodu szukać jakichś wzorów? Religii, które powstały na skutek działań demonów, bo tak trzeba powiedzieć. Religie wschodu to nie jest inna forma wielbienia Boga. Paweł powiedział, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze poganie, składają demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. 1 Koryntian 10 rozdział. Dlaczego stamtąd czerpać wzorce? Dlaczego stamtąd czerpać inspiracje? A niektórzy czerpią i wprowadzają takie zwyczaje do zboru. Niektórzy też nic nie widzą złego w technikach walk wschodu. Uczą się aikido, uczą się karate, uczą się różnych metod pochodzących z myśli wschodu. Ale kto opracował te walki wschodu? Byli to poganie, którzy nie znali Boga, którzy mieli innego ducha, którzy czcili jak bogów tych, którzy to utworzyli. Z walkami wschodu łączy się bezbożna filozofia. I to nie jest dla chrześcijan. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział też mówi, czy my mamy walczyć cielesnymi środkami. Drugi Koryntian, 10 rozdział 3-6. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Czy jesteśmy lepsi od apostołów? Czy jesteśmy bardziej bogobojni od apostołów? A apostoł Paweł mówi w imieniu swoim i innych apostołów, nie walczymy cielesnymi środkami. Podam wam świadectwo z mojego życia. Przez wiele lat miałem taką czarną teczkę. Nosiłem w niej Biblię, jakieś książki, jakieś notatniki, różne rzeczy, nawet jedzenie nosiłem w niej. Nigdy nikt mnie nie napadł, nigdy nie nosiłem żadnej broni ze sobą, nigdy nie uczyłem się żadnej sztuki walki, nigdy nikt mnie nie napadł, kiedy nosiłem tą teczkę, chociaż ona ładnie wyglądała i mogła kogoś kusić. Odstąpiłem tą teczkę mojemu przyjacielowi, który był słabym wierzącym i zawsze nosił ze sobą nóż. I tylko krótko ją miał, już go ktoś napadł. Dlaczego? Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Kto nastawia się, że będzie napadnięty, kto ćwiczy sztuki walki, kto chodzi z nożem, ten będzie miał problem. Bo na kim polega? Na swoim nożu. Bo na kim polega? Na swojej sztuce walki. Nie polega na Bogu. A ja ufałem Bogu. Ja nawet czasami późno skądś wracałem, ale wiedziałem, że Bóg mnie zachowa w swojej łasce, że Bóg mnie ochroni. Nie myślę, że nie miałem jakiejś napaści na mnie, ale Bóg mnie zawsze uratował. Miałem taką sytuację, że pewien pijak podniósł na mnie rękę, chciał mnie uderzyć i ręki już nie opuścił. Bóg zatrzymał jego rękę w powietrzu. Chwała Bogu. I nie trzeba, drodzy, uczyć się sztuk walki. Wierzymy, że mamy Boga, który jest warownią, że jest skałą, to nie musimy się bronić w ten sposób. Bóg ma wszelką moc, żeby także i nas ochronić. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć. Bardzo niebezpieczna praktyka. Jak usłyszycie tą nazwę, uciekajcie stamtąd. Modlitwa sozo, albo sozo prayer po angielsku. To jest wprowadzane dzisiaj w Polsce. Konkretne zbory w Warszawie już to wprowadzają. Co to jest? Skąd się to wzięło? Zawsze warto po nitce do kłębka dojść, skąd to się bierze. Sozo to z greckiego znaczy zbawiać. Modlitwa sozo to jest tak zwany regressing. Jest to okultystyczna technika cofania się w przeszłość życia człowieka i uzdrawiania jego wspomnień, uzdrawiania jego przeszłości. I gdybyście spojrzeli w internet, kto się zajmuje regressingiem? Zajmuje się na przykład taki pan Leszek Żądło, jeden z czołowych okultystów. Ale ktoś pomyślał, jak mogę w moim zborze czymś nowym zabłysnąć? Jak zachwycić ludzi czymś, czego nie było? I zapożyczył z pogaństwa tą technikę wewnętrznego uzdrawiania. Zobaczmy 10 rozdział, 21 i 22 werset. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu, czyśmy mocniejsi od Niego. Ja wam dziękuję, drodzy bracia i siostry, że jeszcze trwacie. Ja chcę wam mówić o ważnych rzeczach. Ja nie wyczerpię tematu, wam powiem krótko. Kto ma internet, niech zajrzy albo poprosi, żeby ktoś mu wydrukował z blogu zwiedzenieblogspot.com. Tam pewien brat zamieszcza na bieżąco informacje o tych wszystkich zwiedzeniach. Są jeszcze inne strony chrześcijańskie, gdzie bracia ostrzegają. Kolejna rzecz, mistycyzm i kontemplacja. Dążenie do nadprzyrodzonych przeżyć. Poznawania Boga w jakiś taki sposób, jak mistycy, na jakimś innym poziomie świadomości, zamiast szukania woli Bożej. Często wiąże się to z jakąś ascezą. Niektórzy mówią nawet, że mają kontakty z aniołami. Ja mam przyjaciół, którym aniołowie pomogli. I wierzę, że coś takiego jest, ale oni o to nie zabiegali. Aniołowie sami do nich przyszli. Bóg ich posłał do nich. Ale są ludzie, o których mówili z do Kolosan, drugi rozdział od 18 wersetu. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Popularna jest książka Dyscypliny Życia Duchowego Richarda Fostera. Kto to był i kto to jest? To jest kwakier. Kwakrzy głoszą, że Słowo Boże nie jest tak ważne. Wewnętrzne światło jest ważniejsze. I że można się natchnąć swego ducha Anną Kareniną, Wojną i Pokojem, innymi dziełami i Słowem Bożym, i myślami Konfucjusza, chińskiego filozofa. Tacy są kwakrzy. I niektórzy właśnie idą po tej linii szczególnych duchowych przeżyć, wnikania w samego siebie. Drodzy, bądźmy ostrożni przed tym. Badajmy duchy, czy to jest na pewno z Boga, jaki jest tego owoc. Ktoś kiedyś powiedział, że diabła poznać po ogonie, jaki będzie koniec danej sprawy. I Słowo Boże mówi, że lepszy koniec sprawy niż jej początek. Kolejna rzecz, psychologia. Psychologia zakrada się mocno do kościołów. Ja nie mówię, że psychologia nie potrafi czasem czegoś trafnie ocenić w zachowaniu ludzi czy dzieci. Ocena może być dobra przez obserwację pewnych zachowań, ale jej głównym założeniem twórców psychologii było założenie, że człowiek jest niewinnym dzieckiem i psuje go jedynie otoczenie. Tam nie ma w ogóle założenia o grzechu. Tam nie ma w ogóle założenia o tym, że człowiek potrzebuje odkupiciela. Głównymi twórcami psychologii byli tacy ludzie jak Sigmund Freud, który odrzucił Stary Testament, chociaż pochodził z rodziny żydowskiej, odrzucił Boże objawienie i skupił się wyłącznie na cielesnej naturze człowieka. I dzisiaj psychologia w kościołach próbuje zakradać się w postaci pozytywnego myślenia i wizualizacji. Niektórzy pastorzy na zachodzie zaczęli głosić moc pozytywnego myślenia, wydawać takie książki. Zaczęli głosić, myśl o czymś bardzo intensywnie, to ci się stanie. Mów z przekonaniem, że coś będzie, to tak ci się stanie. Wiecie, co to jest? To jest szamanizm w nowej odsłonie. List Jakuba mówi, że mamy inaczej postępować. Nie w nas jest siła, żeby coś się stało. List Jakuba, 4 rozdział 15 i 16 werset mówi, zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. A ci ludzie wierzą, że jeżeli z wiarą będą sobie coś wyobrażać i coś mówić z przekonaniem, to ich słowa będą miały równą moc jak Boga w Księdze Rodzaju, który powiedział, niech się stanie światłość i stała się światłość. To jest tak zwana moc pozytywnego wyznawania. Drodzy, Bóg nadal jest na tronie. To On decyduje, jak będzie. Jeśli Pan zechce, stanie się to lub coś innego, a nie człowiek przez pozytywne wyznawanie. Kolejna rzecz, o której chciałbym mówić, to tak zwani chrześcijańscy guru. Są to przywódcy, którzy tworzą szkoły proroków i uzdrowicieli. Każą sobie płacić za każdy wykład. Każą sobie płacić za swoje usługi. Ewangelia Mateusza mówi, jaka jest zapłata dla tego, kto uzdrawia w imieniu Jezusa albo ogłasza uzdrowienie w imieniu Jezusa. Ewangelia według Mateusza, 10 rozdział, werset 8. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Jeżeli ktoś organizuje kursy prorokowania, organizuje kursy uzdrawiania i bierze za to pieniądze, pamiętajmy, że Słowo Boże ma na ten temat dość jasno coś do powiedzenia. W pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdział, werset 5. Tu mówi, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wiozutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Ja nie mówię, że starsi nie zasługują na nasze wsparcie. Jeżeli są w potrzebie, czy ewangeliści, czy misjonarze, ale są ludzie, którzy próbują zrobić interes na religii, na kościele i organizują takie seminaria. Kim byli prawdziwi prorocy? Czy oni musieli się uczyć od takich nauczycieli na szkołach proroków, płacić im pieniądze, żeby stać się prorokami? Weźmy przykład Amosa. 7 rozdział, 14 i 15 werset. Wtedy Amos odpowiedział i rzekł do Amazjasza: nie jestem ja prorokiem, ani też uczniem proroka. Jestem pasterzem i hodowcą sykomor. Lecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do mnie: idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego. I może nie zawsze tak, jak było w przypadku Amosa, ale przede wszystkim to Bóg wkraczał w życie człowieka i powoływał go do służby. I to Bóg dawał mu słowo, dawał mu prawdę, a nie musieli chodzić do jakiejś szkoły, płacić pieniądze jakiemuś szarlatanowi, który uczył ich rzekomo prorokować. Pamiętajmy, że z tym nowym ruchem fałszywych proroków wiąże się to, że oni mówią, niektórzy z nas są niedojrzali, ale jak stajemy się dojrzałymi, to będziemy mówić prawdę. Nie wierzcie w coś takiego. Prawdziwy prorok zawsze, kiedy mówi w imieniu Pana, mówi prawdę. Jako człowiek może coś błędnie powiedzieć, czegoś nie wiedzieć. Pan mu może nie dać danej sprawie objawienia, to on nic nie powie. Ale jeśli Pan mu da objawienie, to musi być 100% prawdy. Kolejne zagrożenie, drodzy, to demonomania. Przesadne skupienie na demonach. Są dwie skrajności w chrześcijaństwie. Jedna, że w ogóle zapomina się o diable i demonach, nie jest się czujnym, nie jest się wyposażonym, nie ma się zbroi Bożej i pada się ofiarą diabła. Ale druga, skupienie głównie na diable i demonach. I jest taka praktyka, jak wypędzanie demonów z ludzi wierzących. Wierzy się w to, że chrześcijanin może jednocześnie mieć Ducha Świętego i demona. Ja się zgadzam. Jeżeli ktoś nie nawrócił się prawdziwie, tylko zewnętrznie się zmienił, zreformował, to Pan Jezus podał przykład domu, który jest zewnętrznie ładny, przyozdobiony, ale jest pusty, nie ma w nim Ducha Świętego. To tam demon zamieszka, kiedy jest powierzchowne nawrócenie i Duch Święty nie zamieszkał w człowieku i człowiek nie jest prawdziwie nawrócony, demon może śmiało zamieszkać. Tak samo jeśli ktoś odpadnie od łaski, odpadnie od wiary, wraca do świata, wraca do grzechu, demon może zamieszkać. Ale jeżeli ktoś trwa w stanie łaski, ktoś jest z Bogiem, chodzi z Bogiem, ma bliską społeczność z Panem, to w nim demon nie będzie mieszkał. Pierwszy list Jana, 4, rozdział, werset 4 wyraźnie mówi: wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Skoro ten, który jest w chrześcijanach, jest większy niż ten, który jest na świecie, to jak może być w nich demon? A są całe konferencje i nieraz z jednego chrześcijanina wielokrotnie wypędzany jest demon. Dziwne to jest. I jedna starsza siostra powiedziała kiedyś o takich demonomaniakach: diabłów wypędzali i diabłów nagonili. Za bardzo jak ktoś się skupi na tych demonach, to i demony do niego przyjdą. Jak tylko myśli o demonach, to w końcu one do niego przyjdą. Więc pamiętajmy, żeby unikać takiej nauki, unikać takiej konferencji. Kolejne zagrożenie: judaizowanie Kościoła, powrót do prawa mojżeszowego. Niektórzy głoszą coś takiego, że nie wystarczy chrześcijaństwo ewangeliczne, nie wystarczy chrześcijaństwo według Ewangelii. Trzeba zacząć święcić sobotę, unikać pokarmów nieczystych, święcić święta żydowskie. Trzeba przyłączyć się do Żydów mesjanistycznych. Czy w pierwszym wieku byli Żydzi mesjanistyczni? Był Kościół złożony z Żydów i pogan, którzy razem czcili prawdziwego Boga i Jezusa. Oczywiście wierzący z Żydów jeszcze ciągnęli za sobą pewne zwyczaje, pewne praktyki. Nikt im tego nie zabraniał. Ale nie narzucili tego wierzącym z pogan. Powiedzieli tylko kilka wymagań, żeby wstrzymywać się od krwi, od mięsa ofiarowego bałwanom, od tego, co zadławione, i od nierządu. I nic innego nie narzucili. A dzisiaj niektórzy narzucają. I list do Galacjan, 5, rozdział, werset 4 mówi: odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Oni mówią, że nie. Oni nie szukają tam usprawiedliwienia. To po co to praktykują? Skoro nie szukają w tym usprawiedliwienia, to po co to robią? Jan Chryzostom, był taki kaznodzieja, powiedział, że chyba to robią z lęku, bo boją się, że jednak Bóg mógłby ich osądzić. Bo boją się, że jednak może to prawo obowiązuje. A my jesteśmy pod łaską. Nie znaczy, że możemy robić, co chcemy. Ale jeżeli list do Kolosan, 2, rozdział, werset 16 i 17 wyraźnie powiada: Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowych księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Skoro w Chrystusie mamy rzeczywistość namacalną, konkretną, całą pełnię boskości, to po co wracać do cieni? Po co wracać do cieni? A dzisiaj niektórzy wprowadzają i w Polsce jest to coraz bardziej modne. I jaki jest efekt? Odłączają się od normalnych zborów. Albo w ogóle nigdzie nie chodzą. Zaczynają to święcić i zaczynają myśleć. Ci, co święcą niedzielę, idą do piekła. I co wprowadzają? Wprowadzają podział. List do Efezjan, 2 rozdział, mówi, że Bóg w Chrystusie obalił mur nieprzyjaźni, który był między Żydami a poganami, a ci go na nowo wznoszą. Znowu mur nieprzyjaźni, znowu rozdzielenie. Słowo Boże nie mówi, że mamy tworzyć synagogi mesjanistyczne. Słowo Boże mówi, że jest jeden Kościół, gdzie nie masz Żyda, nie masz Greka. Wszyscy są jedno, nie masz kobiety, mężczyzny, wszystko są jedno w Jezusie Chrystusie. Po co wracać do tego prawa? Nie dajmy się temu uwieść. To jest bardzo silne, to jest bardzo zwodnicze, ale nie dajmy się temu uwieść, bo skończymy w taki sposób, że odłączymy się od wierzących i diabeł wzbudzi w naszym sercu pogardę dla wierzących z pogan. Uzna, że Kościół to jest coś nieciekawego, coś marnego, że zwykła Ewangelia to nie jest pełna Ewangelia. I tacy ludzie często odchodzą też od darów ducha. Tacy ludzie często odchodzą od bliskiej społeczności z Panem. Jak mówili do Galacjan, zaczęli w duchu, a kończą na ciele. Wracają do cieni. I to jest niebezpieczne. I ostatnie zagrożenie, tak dla równowagi, to jest hiperłaska. Niedawno była w Warszawie konferencja łaski. Ostrzegam was przez tą nauką. To jest zagrożenie jedno z największych w XXI wieku. Głoszenie przesadnej łaski. Na czym to polega? Hiperłaska, czyli wyolbrzymienie łaski. Łaska, wiadomo, jest cudowna, jest wielka, ale oni głoszą, że miłość Boża żadnych wymagań nam nie stawia, że łaska wszystko przykrywa, że możesz nawet grzeszyć, a łaska wszystko przykryje. To nie tak, drodzy. 2 Koryntian, 6 rozdział, werset 1 mówi: a jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Można przyjąć łaskę Bożą nadaremnie. Wielu głosi nieutracalność zbawienia, że nie można utracić łaski. Że jak się raz nawrócisz, to nigdy nie utracisz tej łaski. Że jak raz jesteś synem, to już zawsze pozostaniesz synem i dzieckiem Bożym. Ale co mówi list do Hebrajczyków 10:29? O ile z troższej kary godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył ducha łaski. Ducha łaski można znieważyć. Tego nie powinno się robić. Od tego powinno się być jak najdalej. Ale chrześcijanin może doprowadzić się do takiego stanu, że znieważy ducha łaski. Łaska jest fundamentem naszego zbawienia. My łaski potrzebujemy na początku i aż do końca drogi. Ale ci ludzie wyolbrzymiają łaskę Bożą. List Judy mówi, że niektórzy łaskę Bożą obracają w rozpustę. Łaską Bożą próbują przykryć byle jakość, brak posłuszeństwa Chrystusowi. List Judy, wersety 3 i 4. Dlatego strzeżmy się tych skrajności. Pamiętajmy, że droga za Panem Jezusem wymaga ostrożności. Kiedyś jeden pisarz angielski powiedział, że trzymanie się zdrowej nauki to jak chodzenie taką wąską ścieżką górską. Na lewo przepaść straszna, na prawo straszna przepaść. Trzeba się trzymać ściśle drogi, a tą drogą jest Pan Jezus i Jego nauka. Kasjerzy amerykańscy, zanim zostaną kasjerami, nie studiują fałszywek. Poznają dokładnie banknoty amerykańskie. Wszystkie znaki wodne, wszystkie szczegóły muszą opanować dokładnie na pamięć i mają potem ćwiczenia, jak rozpoznać oryginał. Musimy znać oryginał. Musimy chodzić w Duchu Świętym, żeby też dobrze ten oryginał odbierać, bo to jest miecz Ducha Świętego. I kto się kieruje niewłaściwym sercem, niewłaściwym usposobieniem, jak mówi 2 Piotra, przekręci Słowo Boże na własną zgubę. Słowo Boże trzeba z modlitwą w Duchu Świętym rozważać i dobrze poznać ducha naszego Pana, mieć to namaszczenie od świętego, to nawet nie będziemy umieli w dokładny sposób wytłumaczyć, dlaczego jakaś nauka jest zła, ale Duch Święty będzie dawał niepokój. Ja byłem świeżo nawrócony, pojechałem na konferencję do Ostrudy, konferencję właśnie mesjanistyczną. Ja nie jestem przeciwny Żydom, którzy się nawracają, bardzo się cieszę, że się nawracają, ale w nocy wracałem, nie mogłem tam usiedzieć. Po prostu czułem, że coś jest nie tak. I potem poszedłem do pastora, który był doświadczony bardziej ode mnie, mówi, dobrze czułeś, tam była zła nauka. Dał mi jeszcze materiał na ten temat. Więc nie lekceważmy niepokoju. Jeśli Pan daje nam niepokój w sercu, co do jakiejś konferencji, co do jakiegoś wczasów z Biblią, co do jakiegoś obozu, nie lekceważmy głosu Bożego. Módlmy się zawsze, czy Bóg nas tam posyła, czy Bóg nas tam prowadzi. Jest tych zagrożeń jeszcze więcej. Nie musimy ich wszystkich znać. Musimy przede wszystkim znać Słowo Boże, ale chciałem wam powiedzieć, zwłaszcza młodym ludziom, możecie znaleźć się w Warszawie, możecie znaleźć się w Białymstoku, w różnych miejscach, gdzie natraficie na takie nauki. Nauczcie się je odrzucać. Nauczcie się na wszystko patrzeć przez Słowo Boże i przez Ducha Świętego. Niech Bóg nam w tym dopomoże, byśmy zachowali zdrową naukę, bo jednym z dowodów, że jesteśmy prawdziwymi uczniami, jest wytrwanie w prawdzie. Jeśli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Amen.